Ale w radiu powinno się mówić wprost. Jest 9.12. Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest w naszym studio, w budynku Pasty na 5. piętrze. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Prawie prosto z Kijowa.
Tak, wróciłam w niedzielę wieczorem. Byłam na uroczystościach 30-lecia ukraińskiej helsińskiej spiłki. Można to przetłumaczyć albo Związek Helsiński, albo Grupa Helsińska. Tym, że trzeba pamiętać, że Grupa Helsińska, czyli poprzedniczka ukraińskiej helsińskiej spiłki, powstała w połowie lat 70. Jej członkowie byli aresztowani, a wielu z nich osadzono na kilka lat w łagrach, potem w syłkach. Natomiast ukraińska helsińska spiłka powstała w 1988 roku i też założyli ją byli łagiernicy, czyli bardzo często były to te same osoby, które były kiedyś w grupie helsińskiej, ale niekoniecznie. Jeszcze wiele z tych osób żyje, chociaż no po prostu biologia i czas robi swoje. Można było tam nie tylko powspominać niektóre rzeczy, ale mówić o rzeczach bieżących. Z tej okazji też dostaliśmy medale, czyli osoby, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Ukrainy. Piotr Chlebowicz i ja zostaliśmy też odznaczeni, więc według przepisów przyjętych przez parlament jesteśmy bohaterami Ukrainy walczącymi o wolność. Dostaliśmy również legitymację oprócz tego medalu. Ciekawe było to, że łącząc mój wcześniejszy pobyt w Kijowie i w Czerkasach, gdzie przygotowywany jest film dokumentalny o wspólnej historii Rzeczpospolitej, można było mówić o tym, co się dzieje w tej chwili. I ja na przykład powiedziałam głośno przy Wiatrowyczu, że życie mitami i emocjami to jest po prostu samobójstwo, że należy opierać się na faktach. I jeszcze jedna rzecz, że Ukraińcy sami o tym mówią, że ich historia była najpierw pisana przez cara, czyli powiedzmy cały końcówka XVIII, XIX wiek, a na tych ziemiach zabranych po powstaniu Chmielnickiego, no to jeszcze wcześniej, a potem przez Związek Sowiecki prowadzi do tego, że Ukraińcy stracili azymut. I rozmawialiśmy normalnie, rzeczowo o rzezi Wołyński, która objęła również skrawkiem województwo lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie i nie było żadnych problemów, żeby o tym mówić. Z tym, że nawet właśnie ci starsi patrioci mieli znikomą wiedzę na ten temat. Im się przedstawia, że to Armia Krajowa tam walczyła zupa. I podmiana tych bohaterów, prawdziwych bohaterów, musi nastąpić. Ukraińcy już sami o tym wiedzą.
Którzy Ukraińcy?
Ukraińscy patrioci.
Bo nie ci, którzy rządzą Lwowem, którzy postanowili z cmentarza ogląd lwowskich zabrać lwy, które są symbolem i miasta, i Polski.
No więc właśnie dla Ukraińców głupie lwy powinni wygnać mera Lwowa, bo teraz toczy się wojna i mer powinien zajmować się przygotowaniem jakichś transportów, nie wiem, odzieży, czegokolwiek, wspierających chłopaków na froncie, a nie zajmować się lwami. W interesie Ukrainy jest, nie wiem, pastować te lwy, polerować, żeby one wyglądały jak najlepiej i żeby nie niszczyć stosunków z Polską. Ja im wprost powiedziałam, że jeśli toczy się wojna, to po co wam robienie kolejnych wrogów? Tym bardziej, że Polska jest być może jedynym krajem, oprócz Litwy, która bardzo wspierała Majdan i która wspierała Ukrainę. Jest krajem, który pierwszy uznał niepodległość Ukrainy. Więc każde działanie, które będzie naprężało stosunki z Polską, jest przeciwko Ukrainie. I ja powiedziałam im nawet wprost, że wy wyglądacie w tej chwili tak, jak człowiek, który ma już pętlę na szyi, którą sobie sam założył, w tej chwili próbuje rozhuśtać stołek, na którym stoi. I że mnie bardzo boli serce, ponieważ walczyłam całe swoje dorosłe życie o niepodległość Polski i pomagałam Ukrainie, dlatego że była to droga do niepodległego, stabilnego bytu mojej ojczyzny Polski. A w tej chwili widzę, że oni są na drodze samobójczej.
Kto?
Ukraińcy.
Myślisz o establishmencie, o politykach ukraińskich?
Ja myślę o tych politykach ukraińskich, którzy zamiast zajmować się edukacją historyczną opartą na faktach, uparli się, żeby naprężać stosunki z Polską.
Używasz słowa im tłumaczyłam, im powiedziałam, ale kto jest to im?
Im to znaczy patriotom ukraińskim.
Tym, z którymi się spotkałaś, ale oni reprezentują jakiś nurt w polityce.
Oni są bardzo opiniotwórczy. To jest Ukraińska Republikańska Partia, bo po zakończeniu działalności, powiedzmy, ukraińskiej helsińskiej spiłki, to środowisko założyło Ukraińską Republikańską Partię. Na przykład Olej Szewczenko był posłem na ukraiński Sejm. Ten pierwszy ukraiński Sejm. Jest to środowisko bardzo, bardzo opiniotwórcze.
Czy coś z tych opinii, które wyrażałaś, przedostało się do opinii publicznej, czy nie?
Sądzę, że tak, ponieważ rozmawiałam też i występowałam na konferencji prasowej wcześniej, nie teraz, wcześniej, w Czerkasach. To była taka lokalna, regionalna telewizja. O, i była na przykład taka sytuacja. W Pierysławiu jest pomnik Ugody Pierysławskiej, czyli umów pierysławskich. Przypomnę naszym słuchaczom, że Chmielnicki zawarł wtedy porozumienie z carem i na mocy tego porozumienia, nie wiem, czy ono było dotrzymane, czy nie, bo sami Ukraińcy mówią, że nikt nie widział dokładnie tego tekstu tej umowy, ponieważ jest w Moskwie. Część Ukrainy od razu weszła w skład Imperium Rosyjskiego, tworzącego się wtedy Imperium Rosyjskiego. No i proszono nas, żebyśmy podeszli pod pomnik. Tam są dwa pomniki. Jeden jest z czasów sowieckich. No więc zorientowali się, że to nie ten pomnik. No pojechali pod ten stary pomnik z tam, nie wiem, z XIX wieku czy końca XVIII. No i byłem tam z polskim historykiem i odmówiliśmy pójścia pod ten pomnik, stwierdzając, że w Polsce nikt w Targowicy pomników nie stawia i targowiczanów nie honoruje, ponieważ są to, chyba już do końca historii Polski, symbole zdrady. No więc jak można stawiać pomnik umowie tej, która doprowadziła do tego, że duża część Ukrainy wpadła w rosyjski jasyr, prawda? No i proszę sobie wyobrazić, że jeden właśnie z ekipy posłał mnie w rękę wtedy i mówi, nareszcie ktoś mówi zrozumiałym językiem i prosto z mostu. Mało tego, zapytał mnie, czy ja wiem, co tam jest napisane. Więc tam jest napisane na wsegda w mieście, czyli na zawsze razem. No więc, no wtedy moje skojarzenie było proste. No to chyba ci, co walczą w tej chwili w Donbasie, no i w Ługańsku, to są jacyś schizofrenicy. No bo jak na zawsze razem, no to po co w tej chwili ta wojna, prawda? No więc powolutku Ukraina zaczyna myśleć. Mam nadzieję, że te 98% normalnych Ukraińców, bo ja liczę, że procent do dwóch nawet, to są potomkowie niestety banderowców, którzy no, dokonywali zbrodni, że te 98% po prostu bardziej kocha Ukrainę, czyli będzie chciało przejść do historii opartej na faktach, a nie na mitach za kanadyjskie, czyli ich emigracji pieniądze i jeszcze wzmacnianych przez Niemców. I co ciekawe, że te środowiska patriotyczne, ukraińskie, zdają sobie sprawę z tego, że Niemcy nie wspierają Ukrainy, że Niemcy wspierają Rosję. I oni sobie zdają z tego sprawę, że to dla nich Mińsk jest takim dowodem najlepszym. I chcieliby z Polską, były tam rozmowy też z Tatarami krymskimi i rozmawiali też Ukraińcy, prawda? Gdzie Tatarzy mówili wprost o zdradzie, że zostali zdradzeni na Krymie. I wcześniejsze wypowiedzi Ukraińców, że no dobrze, ale nie możemy dać Tatarom Krymu, no bo przecież to muzułmanie i turkojęzyczni, a przecież Rosjanie to Słowianie, no i chrześcijanie, no to teraz się zemściło i to każdy widzi.
I gdzieś była informacja agencyjna o tym, że Rosjanie blokują statki, które płyną, statki ukraińskie czy statki z towarami dla Ukrainy, które płyną po Morzu Czarnym. Był i też w czasie twojego pobytu wzruszający moment odkrycia krzyża, napisu na krzyżu.
Tak, to było w trakcie realizacji filmu, czyli troszkę wcześniej. Powiedziano ekipie telewizyjnej, że tam jest polski krzyż. I że to jest krzyż na polskim kurhanie, czyli na mogiłach polskich. No i zobaczono napis, polski napis, dlatego się kojarzył z polskim krzyżem. I udało się w nocy ekipie i nam, głównie historykowi z Krakowa, odczytać napis i okazało się, że miejscowa ludność w 1807 roku, czyli jak powołano Księstwo Warszawskie i była nadzieja, że Rzeczpospolita się odnowi, że będzie znowu niepodległym państwem, ta ludność miejscowa postawiła krzyż, ale w rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem, no bo to było ostatnie właśnie takie wspólne zwycięstwo, więc było to niesamowite, że udało się ten krzyż znaleźć i jest on pilnowany przez miejscową ludność, przez miejscowe władze, ponieważ jak myśmy kręcili i widać było, że tam się coś dzieje w nocy, bo to światło było widać, no to od razu miejscowy jakiś przedstawiciel władzy przyszedł sprawdzać, co tam się dzieje. I jeszcze jedna fajna rzecz była, która mówi o tym, że trzeba na faktach, a nie na mitach budować historię swojego kraju. Odsunięto kilka tygodni temu, chyba dwa tygodnie przed naszą tam wizytą, pomnik Sachajdacznego. Czyli na polach, gdzie Sachajdaczny zbierał wojsko, żeby iść w stronę Moskwy, czyli to jest XVII wiek, początek XVII wieku, jest napis właśnie, że tu się zbierały wojska Sachajdacznego, które później zwyciężyły Moskali. I co ciekawe, był z tyłu, jest szabla, i starym zwyczajem na rękojeściach szabli wisiały te takie kutasy. Oczywiście nie jest to brzydkie słowo, to wyjaśniam. To były takie pompony, kolorowe flędzle, które się wieszało przy rękojeści szabli. I powiesiliśmy ukraiński biało-czerwone pomponiki, a my żółto-niebieskie na znak symbolu wspólnoty, że jak byliśmy razem i nie wojowaliśmy między sobą, a razem występowaliśmy, czy nasze wojska się wspierały, to wtedy byliśmy w stanie się obronić, a nawet wroga pogonić do Moskwy.
O czym opowiedziała Jadwiga Chmielowska, skąpana w promieniach słońca odbijających się od szklanych szyb wieżowca z napisem Deloitte, i to jest zjawisko atmosferyczne, tak? Bo mamy piękną pogodę i słońce, nietypowe dla tego momentu w roku, czyli 30 października. I tak sobie pomyślałem, że po raz pierwszy, prowadząc poranek wnet, słońce mnie razi, czyli odbija się światło od wieżowca, który stoi opodal. Bardzo dziękuję, Jadwigo, za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję, dziękuję Państwu. I jeszcze tylko nawiążę do tego, co Opaliński powiedział o Stanach Zjednoczonych i Chinach. Ja jestem zaskoczona, że u nas z niewiedzy historycznej, z niewiedzy politycznej otwiera się dalej instytuty Konfucjusza, że niektóre uczelnie się szczycą, że mają instytuty Konfucjusza, a wiadomo, że jest to propaganda chińska. W ostatnim numerze Forum wydawanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest wspaniały artykuł Hanny Shen, która zresztą jest korespondentem Radia Wnet i często występuje na antenie, i jest informacja, jak prześladowani są dziennikarze chińscy w komunistycznych Chinach i jak prześladowani są dziennikarze zagraniczni korespondenci.
I to było postscriptum do naszej rozmowy. Forum Dziennikarzy. Drugi numer w nowej szacie, w nowej serii już został wydrukowany, więc zachęcam Państwa też do poszukiwania Forum Dziennikarzy. Można je znaleźć na pewno przy ulicy Foksal 3/5. 9:28, informacja dla pani redaktor. 12:11 zaczniemy nadawać na falach 87,8 i 95,2, 95,2 Kraków, 87,8 Warszawa. Wielkie święto, na które oczywiście panią redaktor zapraszamy. Myślę, że zdobędziemy się na to, żeby w którymś momencie był tort i państwa też na ten tort zaprosimy. Będą warunki domowo-radiowe, wszystko się będzie działo w budynku Pasty, ale mam nadzieję, że będzie nam z tym radiem w przyszłości dobrze.
Mogę tylko powiedzieć nareszcie, bo rok nie byliśmy słyszani na antenie, w sensie po prostu radioodbiorników, można nas było tylko słuchać w internecie. Także cieszę się bardzo, gratuluję wszystkim kolegom, którzy pracowali nad projektem, którym się udało zdobyć koncesję.
I dlatego, proszę Państwa, podając godziny, mówię 09:29, bo tak jest, 09:29.
Radio, robimy radio, radio, robimy radio wnet, radio, robimy radio, radio wnet.
A do studia wchodzi czujny Antoni Opaliński. Czujny, dlatego że przypomniał nam, że dzisiaj są urodziny. Dzień urodzin Zbigniewa Herberta. I co? Co powiemy o wieszczu?
Co powiemy? Znaczy, wieszcz przede wszystkim był ironistą, więc nie wiem, czy by się nie śmiał, byśmy go nazwali wieszczem. Zbigniew Herbert rzeczywiście urodził się 29 października 1924 roku w Lwowie oczywiście, bo gdzie miał się urodzić? Skoro mówiliśmy o Niemcach dzisiaj, to taka mały żarcik archiwalny. Mianowicie Zbigniew Herbert oczywiście Niemcy bardzo dobrze znał, wiele lat tam spędził, zwłaszcza w Berlinie Zachodnim. Tłumaczenia Karla Dedeciusza właściwie otworzyły mu w ogóle drogę na zachodnioeuropejski rynek literacki, ale też to do Niemców nie miał, jak wszyscy chyba ludzie z tego pokolenia, specjalnych wątpliwości. W Bibliotece Narodowej, gdzie są papiery po Zbigniewie Herbercie, tam jest taki, no, tam są takie jego słynne dzienniki, notatniki, gdzie jest więcej rysunków niż słów, gdzie on sobie rysował, szkicował, coś tam na marginesach zapisywał. I jeden z tych notatników poświęcony jest między innymi Niemcom, a zwłaszcza postaci Goethego. Wielki niemiecki poeta oczywiście Zbigniewa Herberta fascynował, jak większość twórców XX wieku. I tam przy różnych takich delikatnych rysuneczkach, profilach Goethego narysowanych jest taki drobny herbertowskim drukiem napisane takie jedno zdanie: ta perfekcja musiała doprowadzić do okrucieństwa. To tak a propos różnych rozmów o Niemczech. A teraz może posłuchamy sobie piosenki przed ostatniego chyba tomu poety, 92 rok, to jest tom Rowigo, tom wydany na pół roku chyba przed powrotem już na stałe Zbigniewa Herberta do Polski. On jak wrócił do Polski, to tutaj zaczął się bardzo buntować wobec różnych rzeczy, jak nie podobała mu się ta Trzecia Rzeczpospolita, różni ludzie się na to nawet obrażali za to na niego, że mu się ta Trzecia Rzeczpospolita nie podoba tak jak powinna. On mówił, że to jest taki twór, który nie ma początku i że on tego nie rozumie, że wszystko musi mieć swoją strukturę, że nie może istnieć coś takiego, co nie ma jakiegoś jasnego początku. Pod koniec życia życia robiono z niego wariata, a teraz będzie wiersz, który miał oczywiście swoje życie pośmiertne. To jest właśnie z tomu Rowigo wiersz Guziki, naturalnie poświęcony sprawie i ofiarom Katynia, ale ten wiersz nabrał drugiego znaczenia po Smoleńsku w 2010 roku. Interpretacja musi być oczywiście też innego już nieżyjącego wielkiego artysty, czyli Przemysława Gintrowskiego.
W studio Jadwiga Chmielowska. Nie rozmawialiśmy o wyborach na Śląsku. Jakie są refleksje po tych wyborach? Jakie jest podsumowanie?
No, ja uważam, że aparat ten regionalny PiSu nie zdał absolutnie egzaminów. W niektórych miastach, jak na przykład w Świętochłowicach, nie zarejestrowano listy we wszystkich okręgach miejskich. Nie było w związku z tym możliwości kandydata ustalić na prezydenta. Znaczy była kandydatka, no i ponoć bardzo fajna, bardzo mądra kobieta, no ale niestety brak rejestracji list. I co było? A tu brakło podpisu, a tu brakło PESEL-u, a tu brakło czegoś. Po prostu niechlujstwo tego aparatu zbierającego. Przecież nie musi być dużo podpisów, bo to nie są parlamentarne wybory. A mimo wszystko to się nie udało. No, prezydent Katowic wprawdzie nie jest z PO, jest to niezależny, no ale go popierali wszyscy, nawet Sojusz Lewicy Demokratycznej. Więc no, nie jest to pisowski kandydat. Chociaż był z poparcia również PiSu. Dobre jest to, że Ruch Autonomii Śląska nie ma swoich przedstawicieli w tej chwili w sejmiku, ale jest to spowodowane tym, że rozbili się na dwie listy. Ślązoki Razem i Śląska Partia Regionalna. No, w związku z tym głosy się podzieliły i nie udało się im wprowadzić żadnego radnego do sejmiku. Aczkolwiek weszli pod tak zwanymi fałszywymi banderami, czy cudzymi banderami, ponieważ sympatycy Rasiu, czy nawet członkowie Rasiu, startowali na listach wielu partii, czy lokalnych stowarzyszeń samorządowych. Także i tak mają swoich przedstawicieli w radach miejskich. Znowu w Świętochłowicach na przykład startowała redaktor naczelna Jaskółki Śląskiej. No to jest taki no, główna gazeta, nazwijmy to, oprócz śląskiego Zeitunga, główna gazeta rasiowa. No więc no, dziwne to wszystko było. Z tej samej listy startowała również nasza koleżanka ze SDEP-u. No przecież chyba musiała sobie zdawać sprawę, z jakiego komitetu startuje. Nie jest to oczywiście wprost rasiowy, no ale jeśli wpuszcza na listę prominentnych działaczy Rasiu, no to to też o czym świadczy. Ja uważam, że po prostu kampania była prowadzona źle, nieprofesjonalnie i to się mści błąd, ponieważ po 10 roku, po Smoleńsku, ludzie masowo chcieli wstępować do PiSu. I PiS wtedy nie przejmował. Niestety lokalni działacze uważali, że jeśli jest 5 pierwszych miejsc na listach do samorządów miejskich czy gminnych, no to 6 członek nie jest im już potrzebny. W związku z tym partia, zamiast stać się partią prawie masową, bo taką mogłaby się stać i wtedy byłby wybór lepszy, najlepszy, no to teraz jest dalej mierny, wierny. To mniej więcej w ten sposób wygląda. Jest to złe.
A ten marsz przez instytucje kultury, przez uniwersytety Rasiu trwa?
No oczywiście, że trwa. Znaczy w tej chwili być może będzie szansa podmiany szefów niektórych instytucji, ale tuż przed wyborami na przykład zmieniono szefa Biblioteki Śląskiej. I w tej chwili jest profesor Kadłubek, który jest właśnie jednym z najbardziej czynnych orędowników uznania języka śląskiego, występował w Sejmie i jest to zwolennik autonomii Śląska. Więc oni już zajęli wiele stanowisk w dziedzinie kultury i edukacji.
To skoro o edukacji mowa. Przedstawimy naszego gościa, Joanna Gumińska, Fundacja dla Polonii, Liceum imienia Świętego Stanisława Kostki. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Ma pani karteczkę?
Mam karteczkę.
Wyciągamy karteczkę. Ale... Na tej karteczce jest notatka operacyjna.
Karteczka jest notatką operacyjną.
Która dotyczy naszej rozmowy?
Dotyczy naszej.
No to bierzemy karteczkę i korzystając
wyuczona
z karteczki.
Na pamięć.
Albo nie korzystając.
Ja mam notatkę.
No i jaka
nie,
to notatka?
Nie korzystając. Ja wiem, że dzisiaj mamy rozmawiać o kwestiach lwowskich.
Tak.
I no, to jest rzecz, czy jak gdyby stanowisko strony ukraińskiej nie dziwi mnie specjalnie, dlatego że to, jak jesteśmy traktowani przez naszych sojuszników w regionie, ale też przecież nie tylko, pokazuje tak naprawdę albo złą politykę państwa polskiego, albo słabość instytucji naszych. Ponieważ ja rozumiem Ukraińców. To jest troszeczkę podobnie jak z sytuacją na Białorusi. To jest naród, który się jeszcze do końca moim zdaniem nie ukonstytuował. To się zaczęło tak naprawdę dziać na Majdanie, bo oczywiście jakieś efemeryczne pomysły powołania państwa ukraińskiego, które się pojawiały no, jeszcze za Habsburgów przecież, prawda? To zaowocowało krótkotrwałym bytem państwowym na początku XX wieku, ale tak naprawdę Ukraina musiała czekać jeszcze kilka pokoleń na osiągnięcie niepodległości. Dzisiaj mówię to pewnie narażając się niektórym środowiskom, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ukraina jest państwem upadłym. Jest państwem mundurowo-oligarchicznym, rządzonym przez kliki, rządzonym również przez pana prezydenta, który jest w stanie wojny, czy może w tej chwili nie jest, bo to gdzieś wycichło z wojny hybrydowej z Rosją, ale przecież swoje największe interesy dalej ma ulokowane na terenie fabryki Rosena, to słynne czekoladki, tak, które nasi uczniowie przywożą z Ukrainy często. Dalej są ulokowane na terenie Rosji. Więc to wszystko jest jakaś taka fikcyjność czy fasadowość. I w związku z tym państwo takie jak Ukraina potrzebuje swojego mitu założycielskiego. I oni nie chcą, żeby to był mit kojarzony z polskością. Ja zupełnie odwrotną tendencję obserwuję w tej chwili na Białorusi, gdzie prezydent Łukaszenka do tej polskości od kilku lat już można powiedzieć, bardzo chętnie się odwołuje, bo rozumie, że ten mit założycielski oparty tylko i wyłącznie na białoruskości to jest zdecydowanie za mało. Podczas jakiegoś mojego pobytu wiosennego na Mińszczyźnie, wicemer jednego z dużych turystycznych ośrodków, gdzie no, znajduje się polski zamek, z radością oznajmił, wcale nie szepcząc do ucha, tylko przy innych senatorach i innych osobach, że jego ojciec w spisie ludności podał narodowość polską i wyznanie rzymskokatolickie. To by była sytuacja nie do pomyślenia jeszcze niedawno. Białoruska narracja jest taka, że Unia Europejska jest zła, ale wykluczona z tego grona w jakiś sposób jest Polska. Polska już jest dobra. Na Ukrainie tego jeszcze zupełnie nie widać. To jest państwo targane wewnętrznym też rozdarciem, prawda?
Ale pani mówi o sytuacji i pomysłach tak zwanej zachodniej Ukrainy,
tak,
czyli
tak.
Małopolski wschodniej, czyli tych ziem, na których i Austriacy bardzo usilnie w XIX wieku pracowali i w tej chwili pracują tam bardzo silnie Niemcy.
Oczywiście.
I ja o tym wiem. Natomiast tak zwana centralna, wschodnia i południowa Ukraina myśli zupełnie inaczej.
I dąży w stronę Rosji, prawda?
Jest... Nie, właśnie nie. Kijów, Czerkasy i inne miejsca już poza tą zachodnią Ukrainą są bardzo propolskie. W tej chwili mówią o wspólnej historii, bo to ich podbudowuje. I oni uważają...
Czyli podobnie jak na Białorusi, prawda? Doszli do wniosku, że...
jak na Białorusi. Oni chcą zerwać z mitami, z emocjami, a budować swoją historię na faktach. W tej chwili odsłonięty był pomnik koło Treptomirowa, powiedzmy koło, no kilka kilkanaście kilometrów na pole, gdzie Sachajdaczy zbierał wojska. I tam jest wprost napisane, że te wojska po prostu zwyciężyły Moskali. Ale jest w Pieresławiu też pomnik, ja o tym dzisiaj na antenie wspominałam, gdzie postawiono pomnik umów pieresławskich, gdzie Ukraina straciła przecież masę ziemi, które poszły w rosyjską niewolę. I tam jest napisane na zawsze razem.
Tak, no pani się odwołuje do posunięć politycznych, czy decyzji osób, które są władne stawiać pomniki. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie są nastroje wśród osób, z którymi mam styczność na co dzień. Czy jak to wygląda od strony takiego młodego...
Zachodnia Ukraina. Zachodnia Ukraina jest indoktrynowana przez ostatnie prawie 30 lat. Ja pisałam raporty dla MSZ-u w 90., końcówka 90., w 91 roku, gdzie Ukraińcy mi przekazali informację, że emigracja, upowska emigracja z Kanady daje olbrzymie pieniądze na to, żeby właśnie stawiać pomniki i tłumaczyć, jakim to Bandera czy Czuchewicz był bohaterem.
Tak jest.
I oni prosili nas, mnie jako Polkę, żebym spróbowała zawiadomić polski MSZ, że oni nam będą dawać informacje wcześniej, tu mamy postawić pomnik, a my tak jak mądry naród żydowski robić od razu ajwaj. I wtedy oni mogą stwierdzić, no my byśmy chcieli, ale no nie możemy, no bo Polska, bo stosunki międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. I to można było robić, ale w Polsce nikt nie był tym zainteresowany. I ma pani rację, że to jest wina polskich władz, polskiego rządu przez te no kilkadziesiąt lat, prawda?
No, ja myślę, że no kilkadziesiąt lat na pewno. Pytanie tylko, co my bylibyśmy w stanie zrobić, prawda, jeszcze przed 89 rokiem.
Po 89 roku.
No tak.
Ja mówię o latach 90.
Aha, kilkadziesiąt lat ja...
No przecież, proszę panią, no mamy prawie 30 lat. No to dla mnie jest kilkadziesiąt lat.
To prawda, natomiast trzeba pamiętać o tym, kto objął władzę po 89 roku i o całym, prawda, układzie okrągłostołowym. Ja nie jestem, ja absolutnie wierzę, że w interesie prezydenta Kwaśniewskiego na przykład nie leżało załatwianie jakichkolwiek spraw ukraińskich, czy w ogóle nie leżało mu to na sercu. On sprawy wschodnie załatwia inaczej, jeżdżąc do Nazarbajewa jako doradca, prawda? Więc myśmy też nie mieli rządu, który byłby w stanie udźwignąć tę kwestię. Obawiam się, że nie mamy go nadal, sądząc po opieszałych działaniach, jakie są, czy zaniechaniach tak naprawdę.
Myślę, że pani słowa na temat prezydenta Łukaszenki wyzwoliły polemiczny temperament u Marii Przełomiec. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Po pierwsze, Morze Azowskie, a nie Czarne, to już do dawnej wypowiedzi twojej na temat statków blokowanych przez Rosję, płynących na Ukrainę. Ale nieważne. Witaj Jadwigo, witaj Joanno.
Joaśko, kochana.
Twierdzenie, że Ukraina jest państwem upadłym, jest twierdzeniem, które bardzo chętnie powtarzają Rosjanie. Poroszenko już od dawna nie ma żadnych zakładów w Rosji. Jeżeli chodzi o naród ukraiński, to dwukrotnie dowiódł swojej dojrzałości. Raz w czasie pomarańczowej rewolucji, drugi raz w czasie tak zwanej rewolucji godności. Zgoda co do beznadziejnych elit. Rzeczywiście są beznadziejne. No ale prawdę powiedziawszy, to nie bardzo one miały jak się i gdzie wykształcić. Zgoda co do skandalicznych wypowiedzi na zachodniej Ukrainie. Kompletnie nie masz racji, jeżeli chodzi o Ukrainę centralną czy Ukrainę środkową, Kijów. Takie to, co mówiła Jadwiga, wymieniała te miasta. A jeżeli chodzi o Białoruś i Łukaszenkę, błagam. Przepraszam, Łukaszenka, który niszczy w tej chwili szkolnictwo polskie na Białorusi,
Mario, przepraszam, że cię przerwę. Jestem, jeśli chodzi o szkolnictwo, jestem w stałym kontakcie. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałam z przedstawicielami polskiej macierzy w Grodnie. Nie ma aż takiej tragedii, jakby się mogło to wydawać.
Nie, no, nie ma aż takiej tragedii.
Razem duży projekt i jestem za chwilę z nimi o 11:00 rozmawiam na Skype'ie, więc jestem na bieżąco. Jest ogromna poprawa w stosunku do tego, co było
kiedyś. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. W takim razie, dlaczego Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą zaapelowała do szefów i MSZ-u i szefów MON-u. Było to 23 października, dzisiaj jest 30, czyli tydzień temu, o, cytuję, intensyfikację wspólnych działań zmierzających do wypracowania dialogu ze stroną białoruską właściwych warunków do sprowadzenia szkolnictwa dla mniejszości polskiej na Białorusi. Dlaczego w szkole polskiej w Wołkowysku ciągle zmniejsza się liczbę miejsc dla polskich dzieci. Przepraszam bardzo, a dlaczego ciągle nieuznany jest niezależny Związek Polaków na Białorusi?
To nie są pytania,
Łukaszenka,
które możesz do mnie kierować.
Gra, Łukaszenka jak
Oczywiście.
Zwykle kombinuje, natomiast zapomnij, że Łukaszenka będzie popierał Polaków.
Ale...
Także naprawdę porównywanie tutaj sytuacji, wiesz, no porównałaś.
Nie, powiedziałam, że doszło do pewnej liberalizacji w stosunku do tego, co obserwowałam jeszcze kilka lat temu, tak? Do innej narracji zupełnie.
Narracji zgoda, ale działań nie. Narracji zgoda.
Od czegoś trzeba zacząć,
się z tobą zgadzam,
tak?
Ale działań nie. Dlatego, że liczba miejsc dla Polaków... miejsce dla uczniów polskich się zmniejsza.
Mario, no borykam się z tym problemem na co dzień i mogę i mam
ale
jakąś...
Ale ja też.
I mam, no, borykasz
ty
się
masz
szerszym...
wycinek drobny, chwała tak, ci za to, co robisz w liceum Stanisława Kostki, ale naprawdę nie interesujesz się polityką.
No, czym ja się interesuję, to nie możesz tego stwierdzić. To, że masz inne zdanie niż ja na ten temat. Wiele osób ma inne zdanie niż ty i ono jest, powiedzmy, bardziej zbieżne z moim stanowiskiem. Natomiast krytykujesz i panią Jadwigę i mnie.
Nie, pani Jadwigi nie krytykuję. Broń Panie Boże, panią Jadwigę popieram.
O stosunku środkowej... Aha, dobrze. To bo przed chwilą...
Panią Jadwigę poparłam w 100%.
Tak, to ja może nie zrozumiałam. Wydawało mi się, że mówiłaś, że nie ma racji w stosunku do tego, co mówiła o środkowej Ukrainie.
Powiedziałam, że ma świętą rację i że się z nią w 100%
dobrze,
zgadzam.
Dobrze, to wspaniale. Ze mną nie musisz. Są osoby, które podzielają moje zdanie, są osoby, które na pewno przyjmują twoje stanowisko. Natomiast pozostaw mi tę wolność, żebym ja decydowała o tym, co sądzę na dany temat. Będę
ale
zobowiązana.
Ale Joasiu, sądź co sobie chcesz, tylko ja przytoczyłam fakty. Ty mówisz o narracji, ja mówię o faktach.
Ja mówię o
ale
tym...
oczywiście absolutnie ci nie narzucam swojego zdania.
Dziękuję.
I jeszcze raz ci mówię. To, co robisz dla liceum Stanisława Kostki, chwała ci za to.
Dziękuję
Szapu,
bardzo.
Jesteś nadzwyczajną osobą. Natomiast fakty są niestety takie, jakie są. No z faktami się nie dyskutuje.
Odbieramy te kwestie, znaczy to w ogóle jest temat poboczny, prawda? Kwestia szkolnictwa polskiego na Białorusi czy na Litwie.
Słucham?
Czy na Ukrainie.
Mieliśmy, ja... To jest temat poboczny?
Ale pani redaktor, no. Chwileczkę, dajmy pani dyrektor odpowiedzieć.
To ja dzisiaj przyszłam nie rozmawiać na temat sytuacji polskich szkół na Białorusi czy na Litwie, czy mniejszości polskiej na dawnych Kresach Wschodnich, tylko przyszliśmy rozmawiać na temat kwestii związanej ze stanowiskiem ukraińskim, konkretnie samorządu lwowskiego, odnośnie pomysłu usunięcia nieodremontowanych do dzisiaj Lwów z cmentarza Orląt, z cmentarza Łyczakowskiego. I na taką dyskusję dzisiaj się zgodziłam, tak?
No ale mu powiedziałaś, przepraszam, ale powiedziałaś nieprawdę o majątku Łuka Poroszenki na Ukrainie.
Być może ja nie jestem dziennikarzem śledczym, który śledzi kwestie, gdzie on ma... Tak, takie jest moje zdanie. Takie jest moje zdanie. No. Państwo targane oligarchiami jest państwem, które ma niewydolne instytucje. Państwo, które ma niewydolne instytucje, dla mnie w jakimś sensie jest państwem upadłym. Mam ogromne zastrzeżenia co do funkcjonowania wielu instytucji w państwie polskim. Natomiast jest to rzeczywiście niebo a ziemia, jeśli chodzi o sytuację. Jest to moja obiektywna ocena i nic więcej. Takie jest moje po prostu zdanie.
Ja jedno zdanie...
Jeżeli chodzi o Lwy, to jest Rada Obwodowa tą decyzję podjęła. Nie ma z tym wspólnego nic mer miasta Lwowa, którego nie jestem wielbicielką. Tylko zwróćcie panią uwagę, że to jest Rada Obwodowa. To jest tak, jakby Rada Obwodowa, nie wiem, jakaś podwarszawska podjęła decyzję o tym, co się dzieje o pomniku, powiedzmy, smoleńskim w Warszawie.
No tak, ale ta decyzja...
Sprawa jest skandaliczna. Tu się zgadzam, Ukraińcy sobie strzelili w stopę i po raz kolejny sobie strzelili.
Ale czy
w stopę.
Jest, czy jest ta Rada Obwodowa władna do tego, żeby to wykonać? Bo to jest...
Nie jest.
A jeśli chodzi o majątek prezydenta Poroszenki, to on jest oddał zarządzanie nad tym majątkiem w ręce. Nie sprzedał.
Nie, ale w Rosji zakładów już nie ma. W Rosji zakładów już nie ma. Czy to jego zasługa, czy Rosjan, któremu je zajęli, to jest inna dyskusja. W Rosji zakładów już nie ma. Rzeczywiście Rosen został oddany bodajże Rothschildom pod taką... Ten.
Bank Rothschildów zarządza.
Tak, bank Rothschildów zarządza. No więc co do tego, że tam jest, że tam rządzi na Ukrainie, rządzi system oligarchiczny, zgoda. Rzeczywiście. I rzeczywiście nie ma tam elit, właściwie, bo z żadnej strony nie widać elit, którym by naprawdę zależało bardziej na Ukrainie niż na własnym majątku, też zgoda. Ale powiedzenie, że to jest państwo upadłe, tak jak mówię, no to jest troszeczkę za dużo. Tym bardziej, że ja ciągle muszę niestety z racji mojego zawodu oglądać rosyjską telewizję i to jest właśnie to ukochane twierdzenie przez cały czas rosyjskiej telewizji i rosyjskiej propagandy. Ukraina jest państwem upadłym, nie ma co z nią rozmawiać, nie ma co się w ogóle o nią starać, położyć krzyżyk i tyle.
Nigdy nie powiedziałam, że nie ma co się starać o Ukrainę, czy nie ma co z nią rozmawiać. Natomiast oceniłam stan instytucji państwa ukraińskiego. Ja się zastanawiam, na ile myśmy się też tak na lżejszą nutę przyczynili do tego, wysyłając naszego konia trojańskiego w postaci jednego z byłych ministrów, żeby...
No ale to już, wiesz, to na własne życzenie Ukraińców. To przepraszam bardzo. Myśmy z tym nie mieli nic wspólnego.
Ja się trochę z tego śmieję.
Ja się tak troszkę wtrącę. Jednym zdaniem. No ja bym chciała, żeby w Polsce w porównaniu z upadłym państwem ukraińskim była taka chęć walki, jaką wojnę prowadzą w tej chwili, wojnę obronną Ukraińcy przeciwko Rosji. Przecież oni śladem naszej wspólnej walki w 20 roku, gdzie pod Zamościem petlurowcy zatrzymali pochód bolszewików i mógł...
Tak, generał Bezruczko, wszystko tak, się zgadza.
I mógł Piłsudski wyjść skąd ofensywą z linii Wieprza i odeprzeć Rosjan, czyli Rosjan bolszewickich, prawda, z linii Warszawy, przedmieść Warszawy. Tak, w tej chwili, moim zdaniem, Ukraińcy zatrzymali pochód putinowskiej Rosji, czyli czy to biała, czy czerwona, czy współczesna jest.
Ale to państwo upadłe zreformowało znakomicie swoją armię, z czym się zgadzają absolutnie wszyscy. To państwo upadłe ma w tej chwili naprawdę ogromny sukces. Myślę o zapowiedzi przyznania autokefalii Kościołowi Ukraińskiemu.
Więc to tak.
No więc to tak upadłe nie do końca, jak powiedziałaś.
Bardzo serdecznie dziękuję. Joanna, Maria Przełomiec była przy telefonie. Bardzo dziękuję za reakcję i za
czujność partyjną. Za dziękuję. Czujność partyjną. Miłego dnia życzę wszystkim.
Dziękuję również, miłego
wszystkiego
dnia.
Wszystkiego dobrego. Pani Joanna Gumińska, słowo ostatnie w tym poranku należy...
Do ostatniego gościa. Ostatnie będzie należało do pana redaktora. Cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że oczywiście większość słabości Ukrainy wynika z tego, że są bytem państwowym bardzo młodym. Jest to naród, który się późno konstytuuje, tak? Podobnie jak wiele bytów na dawnych polskich kresach. Pytanie, czy historycznie mogliśmy zrobić cokolwiek więcej, uznając, powiedzmy, kozaczyznę za osobny stan. Być może tak, czy nie zwalczając szkolnictwa ukraińskiego.
Unia Hadziacka przecież gwarantowała w Senacie wszystkim biskupom miejsca. Ja mówię o prawosławnych.
Tak.
I na co można chylić czoła przed naszymi biskupami wtedy, wieki temu, że oni się na to zgodzili, prawda?
No. Prawda, powiedzmy prawda.
Prawda. Znaczy, nie wiem, czy w kontekście rosyjskim prawda brzmi dobrze, ale tak skończymy. Prawda.
Prawda. Jest najważniejsza. Jest godzina 10:00. Kończymy poranek wnet 30 października roku 2018. Cieszymy się, że będzie nas słychać na 87,8 w Warszawie, prawda?
Bardzo się cieszymy. Długo czekaliśmy.
I tak... Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą poranka. Jutro Antoni Opaliński, Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu... Dzisiaj jest ciepło, prawda?
Bardzo.
I znowu prawda.
I tak ma pozostać.
Kto jest cała prawda, całą dobę? To jest hasło jakiej stacji?
Nie oglądam stacji telewizyjnych żadnych. Czytam...
Bo w Radiu Wnet tylko są fakty i jest prawda.